powtarza się wiele razy w kazaniach przy nadleżnej, czy przy okazji różnych nabożeństw maryjnych, że powtarza się to, że samo noszenie tego kawałka materiału, czy też medalika na szyi nie wystarczy. Że gdy mówimy nosić kandelabr, to mamy na myśli jeszcze coś więcej. Że to nie jest tylko takie fizyczne właśnie nałożenie sobie czegoś na szyję. I trzeba o tym przypominać nieskończoność. Dlatego, że nieskończona jest nasza zdolność do poddawania się takim uproszczeniom, rutynie, wygodnictwu. Okazuje się bowiem, że można, jak to się mówi, nosić kandelabr, a jednocześnie nie znajdować się pod płaszczem Matki Bożej. W czasie tej nowenny próbujemy temu chociaż w jakimś niewielkim stopniu przeciwdziałać, pogłębiając naszą świadomość, między innymi w odniesieniu do modlitw, które odmawiamy, które zwracamy się do Matki Bożej, żeby to były modlitwy, które będziemy lepiej rozumieli, żebyśmy mogli je bardziej świadomie, dojrzale wypowiadać, bo wtedy bardziej świadome, dojrzałe będzie także nasze to tak zwane noszenie sztandarzy. I pamiętajmy też, że modlitwa to nie tylko słowo. To nie tylko jakiś tekst, który się wypowiada. Modlitwą są również nasze gesty. Modlitwą jest nasza postawa ciała. Modlitwą, jak powiedzieliśmy w czasie jednego z dni naszej nowenny, mogą być także czynności, które wypełniamy z dobrą intencją, z miłości. Modlitwą jest także czas, który poświęcamy Panu Bogu. Modlitwą jest także nasza cierpliwość, która nieraz wymaga trwania na modlitwie, nierezygnowanie z niej, zwłaszcza cierpliwość potrzebna wtedy, gdy ciało, umysł odmawiają posłuszeństwa, chociaż wola chciałaby trwać nieustannie przy Panu Bogu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego, gdy mówimy o modlitwie, to ciągle sobie uświadamiamy, jak ważna w modlitwie jest nasza świadomość, co my myślimy, jakie są intencje, jakie jest nasze nastawienie, nasza wola. W ogóle w życiu religijnym ważne jest nasze nastawienie wewnętrzne, nasza postawa. Myśmy rozumieli, co mówimy, z kim rozmawiamy, dlaczego akurat w taki sposób. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż, gdy mowa o życiu chrześcijańskim, to można by w tym życiu chrześcijańskim wyodrębnić takie dwie sfery, czy dwa jego podstawowe aspekty. Jedno to będzie pełnienie dobrych uczynków, czyli to, co my często nazywamy dobrym życiem. Że ktoś jest dobrym człowiekiem. Nie kradnie, nie zabija, nie mówi fałszywego świadectwa i tak dalej. Stara się dobrze żyć, wypełniać swoje obowiązki. Nie krzywdzić innych. Ale czy każdy taki tak zwany dobry człowiek może być zarazem nazwany dobrym chrześcijaninem? I to nie jest to samo. To nie jest to samo. I dla chrześcijanina nie wystarczy to, że on jest tak zwanym dobrym człowiekiem. Dlatego, że kogoś, kto uważa się za chrześcijanina, wypada jeszcze zapytać, w kogo on wierzy, kto jest dla niego ideałem, a najpierwszym autorytetem. Trzeba takiego człowieka zapytać, czy przebywa blisko Boga, w stanie łaski uświęcającej, poprzez sakramenty, modlitwę. Same dobre uczynki są zaledwie jakąś częścią życia chrześcijańskiego i to nawet chyba nie najważniejsze. Ale w życiu chrześcijańskim jest jeszcze jakby drugi aspekt, druga taka sfera. Tą sferą jest właśnie modlitwa, szeroko rozumiana. To jest to, co człowiek wypowiada do Boga, w jaki sposób się do Pana Boga zwraca, w jaki sposób o Panu Bogu myśli. Modlitwa sprawia, że nasze uczynki to już nie są tylko dobre uczynki, ale stają się uczynkami miłości Boga i bliźniego. Nie tylko poprawne uczynki, prawidłowe, ale właśnie uczynki z miłości. Modlitwa bowiem ożywia intencje. Modlitwa nam uświadamia, dla kogo żyjemy, wobec kogo też jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Nasze modlitwy odnoszą się, nasze uczynki odnoszą się do Pana Boga, nawet gdy tak bezpośrednio są skierowane do bliźniego. Robimy coś dobrego dla drugiego człowieka, ale modlitwa sprawia, że te nasze czyny są także aktem miłości Pana Boga. Tylko, że my w taki sposób jesteśmy w stanie kochać Boga, którego nie widzimy, w jaki kochamy tego bliźniego, którego widzimy, mamy przy sobie. Jeżeli coś robimy z miłości do naszego bliźniego, to jest to też akt miłości Pana Boga. pomodlić w sercu. Modlitwa przed jakąś ważną decyzją, przed jakimś wydarzeniem, o światło Ducha Świętego modlimy się. A ilu z nas doma modli się przed posiłkiem? W klasztorach istnieje taka praktyka i tego się przestrzega, ale trudniej tę praktykę modlitwy przed posiłkiem zachować w domach, wśród członków naszych rodzin, tych najbliższych osób, ale jednak wobec nich czasami też się wstydzimy być może. Jak nie ma tego nawyku wypracowanego, no to jest taka się śmiałość, to porzucamy tę modlitwę, albo nigdy jej nie wprowadzamy w domach. Dlatego tak ważne jest zresztą i warto czasem na to też zwrócić uwagę młodym osobom, narzeczonym, którzy się zamierzają pobrać i mają dobrą wolę rzeczywiście budowania swojego małżeństwa na Bogu, aby od samego początku swojego życia wspólnego zadbali o takie rzeczy, modlitwa, wspólna msza święta, pewne inne praktyki. Bo jeżeli się tego na początku nie wprowadzi, to później już będzie o wiele trudniej. Będą pewne nawyki wypracowane, albo pewne zaniedbania już też takie, które są czymś stałym w tej myśli i potem jest to ciężko przezwyciężyć. Drodzy bracia i siostry, czasami wyobrażamy sobie dobrą modlitwę, że dobra modlitwa to jest taka, która jest wysłuchana. I może jeszcze tak, że dobra modlitwa to jest tak, wtedy, kiedy nam się dobrze modli, czujemy, że jest to jakieś takie przyjemne, daje nam satysfakcję, a potem jeszcze jest ten efekt w postaci wysłuchanej prośby, takiej czy innej. I nieraz myślimy sobie, że to właśnie tak ma być, że o to chodzi w naszej modlitwie, żeby to tak wyglądało. Może stąd też w naszych modlitwach jest tyle próśb, że oczekujemy potem na ich spełnienie. I często mamy zwyczaj prosić Pana Boga o takie rzeczy, które żeśmy sobie sami wymyślili, podpowiadamy Panu Bogu, projektujemy sobie swoje życie i mówimy: Panie Boże, to spełni i wtedy, widzisz, jak ja mam piękny pomysł na swoje życie, wtedy, jeżeli Ty mi tylko pomożesz, sprawi, że pewne rzeczy będą miały miejsce, zrealizują się, no to wtedy moje życie będzie takie piękne i ta modlitwa będzie udana i ja będę miał satysfakcję, będę Ci, Panie Boże, za to wdzięczny. To niekoniecznie tak z naszą modlitwą musi być. Niekoniecznie o tym, czy nasza modlitwa jest dobra, świadczy to, czy jest to takie wysłuchane, ten efekt natychmiastowy. Kiedyś w kościele, nie w tym, w poprzednim miejscu, w którym byłem na placówce, gdy przechodziłem wieczorem przez kościół, to pani podeszła do mnie i włożyła mi do ręki karteczkę z takim błyskiem w oku, mówi mi: Ojcze, tu jest taka modlitwa, to jest taka bardzo dobra modlitwa, bardzo skuteczna, ją trzeba pomagać w taki sposób, że tam codziennie przez ile dni nie wolno ani razu tego opuścić, ale jak się wytrzyma, to na pewno to, o co się będzie modlił, to się spełni. To jest taka pełna modlitwa, doskonała. Miałem takie wrażenie, że troszkę ta pani mi w jakiś sekret tajemnicy powierzała, jakiś gryp spróbowała wcisnąć. Niech to Ojciec w miarę odmawia, bo to naprawdę działa. Właśnie taka modlitwa dobra, skuteczna. Słyszałem też kiedyś taką anegdotę, czy opowieść, że w pewnej miejscowości we Włoszech podobno istnieje taka tradycja ludowa od wielu wieków, zgodnie z którą figurka świętego patrona tej miejscowości, do którego ludzie zanoszą modlitwy w swoich różnych potrzebach, jest w pewien określony dzień w roku topiona za karę, za to, że za te wszystkie modlitwy, które się nie spełnią. Tą figurkę topią w wodzie, jeżeli święty nie wysłucha tych modlitw. No taka tradycja, bardzo zwyczaj, turyści przychodzą, oglądają, robią zdjęcie. Ale nie jest to pewnie wyraz dojrzałości w wierze, gdyby tak rzeczywiście traktować nasze modlitwy świętych do Matki Bożej, jakiekolwiek modlitwy. Chyba raczej wyraz jakiejś jednak naiwności, jakiegoś niezrozumienia, czym jest modlitwa i czym jest życie chrześcijańskie. No dobrze, czy zatem są modlitwy lepsze lub gorsze? Czy są modlitwy skuteczniejsze i takie, których skuteczność jest znikoma? Co to w ogóle znaczy, że jakaś modlitwa jest skuteczna? Czy możemy taką modlitwę powiedzieć? Uczniowie zadali takie pytanie o dobrą modlitwę Jezusowi. I Jezus wyjaśnił, na czym polega dobra modlitwa. Podał im słowa modlitwy, która była jego własną modlitwą. Modlitwy pańskiej, Ojcze nasz. A potem jeszcze Pan Jezus dalej pouczając swoich uczniów, dałem taki przykład człowieka, który o północy puka do swojego sąsiada, pyta ten wstał z łóżka i pożyczył mu chleba, ponieważ przyszli do niego goście i nie ma ich czym nakarmić. I on tam puka, długo puka, aż w końcu ten już, chociaż już ta cała rodzina umorzył do spania i nie chce nikogo budzić i nie chce mu się wstawać, ale jednak wstaje dla świętego spokoju, żeby mu tego chleba pożyczyć. A więc Jezus wzywa do modlitwy natrętnej. Natrętnej. Wcale nie sugerując, że Bóg jest uparty i że trzeba go zamęczyć tymi naszymi modlitwami, żeby ich wysłuchał. Ale pokazując nam, że Bóg lubi, gdy człowiek do niego się dobija, wytrwała, gdy nieustannie do niego powraca, gdy tak łatwo nie odpuszcza tej modlitwy sobie, nie rezygnuje z niej, nawet gdy ona jest trudna, gdy wydaje się być taka niedobra, nieudana, wymęczona. I w tym Jezusowym pouczeniu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której się często zapomina, w tym przykładzie, który Pan Jezus podaje. Otóż ten pukający w nocy o chleb prosi o niego nie dla siebie, ale dla gościa, który do niego zawitał. A więc też jego intencja jest piękną intencją dla drugiego człowieka. I nie jest to intencja egoistyczna. Myśli o drugim człowieku. I teraz, moi kochani, mając to wszystko, te Jezusowe pouczenia o modlitwie w naszej pamięci i świadomości, wracamy do Matki Bożej, bo to jest jednak nowena, w czasie której chcemy trwać przy Matce Bożej przede wszystkim. I widzimy, jak Maryja trwa przed obliczem swojego Syna i nieustannie zanosi do Niego modlitwy. Te wszystkie nasze modlitwy, które my tutaj powierzamy do świątyni, proszą często Matko Boża, wstawia się za nami, proś za nami u swojego Syna. Wierzymy, że Maryja tam ciągle jest i ciągle orędzuje w naszych potrzebach. To jest to właśnie Matki Bożej takie pukanie do drzwi, to duchowe natręctwo, chwalebny upór. I widzimy, jak Maryja potrafiła być wytrwała w modlitwie. Już tutaj w takich wydarzeniach, które znamy z Ewangelii, scena w Kanie Galilejskiej, gdy Maryja prosi o interwencję Jezusa w Kanie Galilejskiej, że wina nie mają. Jezus jej odpowiada tak z pozoru, jak gdyby odmownie: niewiasto, czy to moja, albo twoja sprawa? A Maryja się wcale tym nie zraża. Maryja od razu jest pewna, że Jezus wysłucha jej prośby i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Okazała się wtedy przeciwna moc tej modlitwy, tego zaufania Maryi. Woda stała się winem. I o takie zaufanie także i my musimy się starać, wiedząc, że jeżeli z wiarą, z ufnością przedstawiamy nasze prośby, polecamy je Matce Bożej, jej wstawiennictwu, to one będą wysłuchane. To niekoniecznie tak będzie, że pykli już jakaś sprawa, że się realizuje w naszych oczach. Bo Pan Bóg czasami wysłuchuje w sposób taki, który okazuje się dla nas lepszy, bardziej zbawienny. Niekoniecznie dając dokładnie to, co myśmy sami tam przedstawili, zaprojektowali dla siebie. Ale zawsze naszych modlitw wysłuchuje. I dla nas szkołą takiej modlitwy cierpliwej, niezrażającej się tą pozorną nieskutecznością, może być Różaniec. Miłość cierpliwa jest, poucza święty Paweł. I Różaniec jest właśnie dla nas szkołą takiej modlitwy cierpliwej. Trzeba mieć cierpliwość do Różańca. Już nawet sama metoda i sposób jego odmawiania wymaga cierpliwości, ponieważ wymaga czasu, ponieważ zakłada wielokrotne powtarzanie tych samych słów. Miłość Matki Bożej była wzorem cierpliwości i nas dzisiaj również Maryja pragnie poprzez poświęcony sobie Różaniec takiej cierpliwości na modlitwie uczyć, takiego wytrwałego powtarzania naszych modlitw. Na odmówienie całego Różańca, czyli czterech jego części, spokojnie, bez pośpiechu, z jakimś tam krótkim nawet rozważaniem tych tajemnic, potrzeba około 2 godzin, może trochę mniej. Zwykle odmawiamy jedną część, to jest niecałe 0,5 godziny. I właśnie Różaniec się odmawia i rozważa zarazem. Taki jest powszechny pogląd, chociaż trzeba przyznać, że praktyka różnie wygląda. Nieraz przebiegamy ten Różaniec tak szybciutko, byle szybciej, byle się zmieścić w założonym w górę czasie. No, czy to jest dobra modlitwa, można się zastanawiać. Ale jednak chodzi tutaj o to rozważanie tajemnic. Dlaczego takie ważne? Ile można rozważać w kółko te same tajemnice? Ktoś może mógłby sobie pomyśleć, że żeby rozważać tajemnicę różańca świętego, to trzeba robić troszkę jakąś teologię, kaznodzieją, katechetą, jakimś tym rodzajem. Ale w modlitwie różańcowej nie chodzi o to, żeby za każdym razem odmawiając różaniec naprodukować jakiś nowy refleksji na temat danej tajemnicy. To nie o to chodzi. Spójrzmy na tę modlitwę nieco inaczej. Jako dar, jako na dar od naszej kochanej Matki, która chce nas po prostu nauczyć myślenia o Jezusie, o Ewangelii. Nie produkowania jakichś błyskotliwych rozważań, które można by potem gdzieś napisać, wydrukować, jak to, jak pięknie sobie myślę o tej tajemnicy, jakie to budujące rzeczy. Ale po prostu trwanie myślami przy Jezusie. Myślami, wolą, uczuciem. Człowiek na ogół w ciągu dnia tonie w oceanie różnych myśli, które narzucają mu się z telewizji, z książek, z reklam, rozmów, własnego wnętrza. I Maryja poprzez dar Różańca Świętego próbuje nas z tego oceanu, z tego czasami takiego bagna nawet wydobyć, dlatego że każe nam skupić swoją uwagę na Jezusie, na Ewangelii. I nawet jeżeli to nie wychodzi, to jednak wyrwamy te nasze myśli, tę naszą świadomość z tego, co niskie, płytkie, może podłe, może interesowne, ku sprawom bardziej szlachetnym. Nawet jeżeli to nie wychodzi, to przecież ma sens. Sam ten wysiłek ma sens. Nie dziwcie się, że zacząłem tutaj mówić o różańcu zamiast o szkaplerzu, ponieważ jesteśmy cały czas przy Maryi, uczymy się ją naśladować. I to rozważanie Różańca Świętego to także jest duchowość szkaplerza. To się w żaden sposób ze szkaplerzem nie kłóci. Mamy jeszcze inny pewien taki pogląd, czy podejście do różańca. Pogląd na temat sposobu odmawiania różańca, modlitwy różańcowej. Zgodnie z nim różaniec jest modlitwą, w czasie której nie trzeba jakoś intensywnie myśleć, bo nie to jest najważniejsze, ale trzeba trzymać się niewidzialnej ręki Matki Bożej. I to jest ta myśl, drodzy bracia i siostry, która jest już bardzo blisko duchowości szkaplerza. Szkaplerz bowiem nie jest modlitwą. Szkaplerza się nie odmawia, tak jak się odmawia różaniec, czy jak się odmawia pacierz. Szkaplerz się nosi. Jeżeli noszenie szkaplerza na szyi połączymy z modlitwą różańcową, traktowaną właśnie jako trzymanie Matki Bożej za rękę, lub też jako uchwycenie się jej szaty, tak jak dziecko trzyma mamy za spódnicę i wtedy czuje się bezpieczne, to nasza zażyłość z Maryją będzie jeszcze głębsza, jeszcze bardziej pełna. I właśnie o to chodzi. Czy to będzie skuteczne? Czy taka modlitwa, taka postawa będzie skuteczna? No tak, na pewno nieraz doświadczymy wysłuchania naszych próśb i będziemy się tym cieszyć. Ale skuteczność tej naszej modlitwy tkwi w czymś innym. Jest to skuteczność w przemienianiu naszych własnych serc. To, że my się będziemy stawali innymi ludźmi. Nie tylko to, że nam się coś tam spełni, pomyślnie pomoże, ale że my się będziemy stawali innymi ludźmi. Maryja zacznie być dla nas kimś jeszcze bardziej bliskim, jeszcze bardziej kochanym. A więc nasze serca się zmienią. Nie Maryja się zmieni. Nasze serca się zmienią. Bardziej słuchać niż mówić, bardziej dziękować na modlitwie niż prosić, niż wymagać od Pana Boga. Bardziej wychwalać Boga, Maryję, Świętych, niż zgłaszać swoje oczekiwania. O to chodzi, żeby też ta nasza modlitwa się przemieniała właśnie w tym duchu. Nosić szkaplerz, dochodzić przy Matce Bożej, pod jej opieką, odmawiać różaniec, bo razem z Matką Bożą przeżywać Ewangelię. Dwa oblicza w sumie tego samego. Dwa oblicza, które się wzajemnie uzupełniają, dwa aspekty. I warto pokochać tę modlitwę różańcową, gdy nieraz przyjdzie ją szeptać w chorobie, w zmęczeniu, w gorączce, czy zdenerwowaniu. Może nie będzie ona taka, jakbyśmy chcieli, nie będzie nam dawała tyle przyjemności. To jednak wtedy też szkaplerz wiszący na naszej szyi pocieszy nas, że przecież myśmy nie wypadli spod matczynego spojrzenia, nie wyrwaliśmy z naszej dłoni jej ręki. To, że nam modlitwa w danym momencie nie wychodzi, że mamy trudności ze skupieniem, to nie jest tragedia. Nadal jesteśmy przy Matce Bożej, że słowa nam co prawda uciekają, ale serce trwa, wola trwa przy Maryi. iż kaplerz na szyi przypomni nam, że nawet po skończeniu odmawiania